kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Ósma 15 poniedziałek, w naszym studiu mistrz olimpijski w rzucie młotem, trener Pawła Fajtka, Szymon Ziółkowski. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dominik Hašek, słynny czeski hokeista, legendarny nawet można powiedzieć, parę dni temu napisał list do federacji sportowych całego świata. Napisał tak: tolerujecie udział rosyjskich sportowców w różnych zawodach, a tak naprawdę przyczyniacie się do tego, że idą do Rosji miliardy dolarów na promowanie agresywnej polityki. Przestańcie to robić. Podpisałby się pan pod tym listem?
Nie jestem tak do końca, szczerze powiedziawszy, przekonany. Bo ta cała walka z wykluczeniem Rosji, zgadzam się z nią w 100%. Uważam, że Rosji być na Igrzyskach Olimpijskich nie powinno. Ale jak tak wrócimy trochę do historii sportu i tego, jak wyglądały inne agresje różnych państw, one nie były w ten sposób traktowane. W latach 60. mieliśmy agresję, wielką agresję Stanów Zjednoczonych na Wietnam. No i jakoś ich z Igrzysk Olimpijskich nikt nie myślał o tym, żeby wykluczyć.
Może po prostu odrobiliśmy lekcję.
Nie wydaje mi się. Po prostu ta wojna jest trochę bliżej.
Może tak, ale może też sposób traktowania tego sportu przez Rosjan jest też inny.
Zdecydowanie.
Nie wiem, czy pan widział te statystyki. 85%.
W Rosji sport jest to machina propagandy.
Wszystko podobno w Rosji jest polityką.
No tak, no przecież 90% chyba rosyjskich sportowców są wojskowi.
No właśnie, wojskowi albo gwardyjscy, czyli
większość
KGB-owskie
kluby. Mocno zaangażowana politycznie. Także ten kraj jest w ten sposób funkcjonuje od dawien dawna.
Nie wiem, czy pan widział takie zloty propagandowe na Łużnikach. To też jest symptomatyczne, że polityczne wiece odbywają się na stadionie w Moskwie. I tam paradują rosyjscy sportowcy, na przykład Aleksander Bolszunow, gwiazda igrzysk zimowych, zdobywca 3 złotych medali w Pekinie, który mówi...
Politycy lubią stadiony sportowe i nie tylko w Rosji.
No dobrze, ale tutaj mówimy o ludziach, którzy paradują z zetkami.
Tak,
to jest
coś strasznego, ale mam nadzieję, że koniec końców w Paryżu nie zobaczymy ani Białorusinów, ani Rosjan, bo tych narzędzi do tego, żeby ich tam nie było, jest jeszcze kilka w zanadrzu.
Tylko wie pan, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski łamie się trochę, rozważa jednak to, żeby dopuścić Białorusinów, Rosjan. Oczywiście są te wszystkie neutralne flagi.
Nie. Na razie MKOL dopuścił możliwość tego, żeby Rosjanie starali się o to, żeby wystartować w Igrzyskach Olimpijskich.
Możliwość o możliwość.
Do tego dochodzą światowe federacje, które nie wszystkie taką możliwość w ogóle rozważają. Chociażby World Athletics, zajmujący się lekką atletyką, w ogóle nie bierze pod uwagę
czegoś
takiego.
No to akurat federacja lekkoatletyczna jest chlubnym przykładem.
Nie bierze w ogóle pod uwagę czegoś takiego, żeby Rosja czy Białoruś mogła brać udział w rywalizacji olimpijskiej. Poza wojną musimy pamiętać jeszcze o jednym bardzo ważnym elemencie, którym jest doping. Doping na Białorusi i w Rosji jest to chleb powszedni, tak samo jak polityka w sporcie.
Czyli, że tak powiem, jakieś...
Więc to jest kolejny element, który zgodnie z tą kartą, którą MKO przedstawił, jest elementem wiążącym, jeżeli chodzi o start Rosji w Igrzyskach Olimpijskich, który jest przez nich nie do spełnienia.
No ja widziałem zresztą, nawet sobie zajrzałem przed programem do statystyk dopingowych w pańskiej dyscyplinie, w rzucie młotem, no i tych Rosjan tam jest i Białorusinów na potęgę. Ilja Konowałow, z którym pan rywalizował. Tak. Kirył Ikonnikow, 5. w olimpijskim konkursie w Londynie. Olga Kuzienkowa, Tatiana Łysenko, tak. Białorusin, Iwan Tichon, Wadim Dziewał.
Iwan Tichon, nomen omen, aktualnie prezydent Białoruskiego Związku Lekkiej Atletyki.
No to tak, lis w kurniku, można powiedzieć.
Tak.
Dopingowicz na czele Komitetu Olimpijskiego.
Tam to jest naprawdę na porządku dziennym i jakakolwiek wpadka dopingowa na Białorusi czy Rosji jest traktowana przez tubylców jako zemsta Zachodu na matuszce Rosji. Pewnie
pieniądze CIA za tym stoją.
Prawdopodobnie według nich tak.
Wszystko tak.
To jest wszystko układem, więc naprawdę nie możemy naszego systemu postrzegania pewnych wartości dopasowywać do tego, tam się dzieje.
Tym bardziej nie powinniśmy go otwierać. A pańskie doświadczenia startów właśnie z rosyjskimi i białoruskimi sportowcami, czy to są rzeczywiście ludzie, którzy są częścią tego systemu, w tym sensie, że tak jak pan powiedział, Rosja wszystko traktuje jako politykę?
Oni na zewnątrz tacy nie są. Oni zupełnie inaczej zachowują się u siebie w domu. Miałem taką okazję w 2004 roku trenować przez blisko pół roku na Białorusi. No to rzeczywiście to jest inny świat. I wszystkim tym, którzy narzekają, że w Polsce jest tak czy inaczej, no to ja bym polecał taki miesięczny wyjazd na Białoruś i wrócą naprawdę z uśmiechem na twarzy do normalnego świata.
Pytanie, czy istnieje coś takiego jak neutralny sportowiec rosyjski, białoruski, ponieważ...
Nie ma takiej możliwości.
Znaczy nie ma możliwości, żeby oni wystartowali tak naprawdę w tych igrzyskach.
Są niejednokrotnie sportowcy, którzy są poniekąd neutralni, jeżeli mówimy o Białorusinach i Rosjanach, którzy na co dzień tam nie mieszkają. Są zawodniczki w tenisie, w lekkiej atletyce również, zawodnicy może mniej, którzy są na co dzień w Stanach Zjednoczonych.
Ale nie słychać z ich strony krytyki na przykład agresji rosyjskiej na Ukrainę.
Ale też nie słychać z ich strony żadnych słów pochwały, więc po prostu z ich strony nic nie słychać.
Symptomatyczne.
Zajmują trochę takie stanowisko obojętne. Ale rzeczywiście ci, którzy na co dzień mieszkają w Rosji czy na Białorusi, oni są szkoleni za te pieniądze.
Oni z nich żyją tak naprawdę.
No tak, i to nie najgorzej żyją. Więc tutaj nawet jeżeli nie wypowiadają tej pochwały w jakiś sposób taki głośny i widzialny, no to ta pochwała cały czas funkcjonuje.
Czyli ten warunek MKOL-u, wstępny warunek do warunku, żeby to byli sportowcy, którzy będą się zachowywali neutralnie, nie będą związani z wojskowymi albo policyjnymi klubami na Białorusi, Rosji, no to tak naprawdę kto ma przyjechać stamtąd, no bo nikt się nie znajdzie.
Pytanie jest takie, kto będzie to oceniał. Czy ktoś jest politycznie zaangażowany, czy nie? Czy ktoś, nawet jeżeli jest wojskowym rosyjskim czy białoruskim, czy rzeczywiście można go pod to podciągnąć? Mhm. To jest jeszcze mocna pieśń przyszłości, Igrzyska Olimpijskie dopiero za rok i to jeszcze z okładem.
Tylko wie pan, te naciski są bardzo mocne. Kojarzy pan tę sytuację z Poznania, z tymi zawodami szermierczymi?
Dla mnie to w ogóle była abstrakcja. Jeżeli rosyjski związek wysyła notę dyplomatyczną do Polski z żądaniem wydania wiz. Mhm. Przepraszam bardzo, ale co związek sportowy ma?
Ale to jeszcze Międzynarodowa Federacja też, Szermiercza, która też powiedziała, że to oni będą decydować,
tak samo,
kto ma
przyjechać. Ale tak samo, przepraszam bardzo, ale Międzynarodowa Federacja, jeżeli chodzi o wydawanie wiz Schengen, no to ma chyba niewiele do powiedzenia.
No, a jednak okazuje się, że może doprowadzić do tego, żeby wymuszać
przechodzenie. Jak się okazało,
zawodu.
Nie do końca.
No tak, tylko że zawody odbyły się w Tunezji, więc koniec końców... Cały czas Federacja Sport, to nie jest Federacja Lekkoatletyczna. Też zobaczyłem, kto przez wiele lat był szefem Federacji Szermierczej i to jeden z najbogatszych, jeżeli nie najbogatszy Rosjanin, który się nazywa Uszmanow.
No, jakby nie patrzeć, pan prezydent Bach, szef MKOL-u,
był szermierzem.
Również wywodzi się poniekąd z tego grona.
Podobno szermierze w ogóle rządzą. Jeszcze jest Adam Krzesiński, nasz sekretarz MKOL-u.
Jeszcze tak.
Także...
PKOL-u. Jeszcze tak. PKOL-u, wybory w PKOL-u. Sobotę.
Aha, jeszcze tak, czyli pan z pewnym takim powątpieniem. No ale wracając do głównego motywu. Ta sekwencja zdarzeń się powtarza na wielu zawodach. Jest wiele dyscyplin, boks chociażby, gdzie kwalifikacje do igrzysk, bo takowe się odbywają, przechodzą przez takie federacje, które dopuszczają start Ukraińców, Białorusinów i niejako...
Ukraińców jak najbardziej.
Przepraszam, Białorusinów i Rosjan. Tak. Oczywiście, dziękuję za poprawkę. Chodzi o to, że ta furtka jest uchylana. I może by zostać w pewnym momencie uchylona bardziej.
Mamy zbliżające się wielkimi krokami duże kwalifikacje olimpijskie, jeżeli chodzi o tą naszą europejską stronę, czyli europejskie igrzyska, które będą się odbywały w Małopolsce, Krakowie. Tam boks będzie jedną z kluczowych dyscyplin, jeżeli chodzi o kwalifikacje olimpijskie. Z tego, co deklarują organizatorzy europejskich igrzysk i pan minister Bortniczuk, nie ma takiej możliwości, żeby Białorusini czy Rosjanie na tych igrzyskach wystartowali.
Chyba, że nam odbiorą miejsce kwalifikacji i będą one na przykład w jakimś kraju neutralnym.
No być może, ale to w tym momencie zaczynam trochę powątpiewać w ten sens igrzysk olimpijskich jako takich. No. Z założenia igrzyska jeszcze z tych czasów antycznych miały być apolityczne i miały być czasem bez wojny, więc no, bardzo bym chciał, żebyśmy do tego wzorca wrócili.
Ukraiński parlament kilka dni temu także taką ogłosił właściwie, przegłosował zakaz udziału sportowców z Ukrainy w jakichkolwiek zawodach, w których biorą udział Rosjanie i Białorusini. To jest odgórny polityczny zakaz. Jak pan to ocenia?
No to jest zakaz ze strony Ukrainy. No, nie dziwię się specjalnie panu prezydentowi Zełenskiemu, że stara się dopiąć do takich sytuacji, bo rzeczywiście jest to paranoja i tutaj w takich konkurencjach jak moja, gdzie tego starcia de facto takiego face to face nie ma, to jeszcze da się to jakoś przeżyć. No, nie wyobrażam sobie...
siedzicie na ławeczce obok siebie,
tak, ale nie wyobrażam sobie na przykład, nie wiem, dwóch zapaśników na macie, którzy występują naprzeciw siebie. No, jest to sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, no i czasami niestety polityka musi nad tym wszystkim wziąć górę.
To ja jeszcze do tego dodam, żeby ten obraz był pełen. Statystyki, one mogły już się zmienić, ale do 24 lutego ubiegłego roku zginęło 133 ukraińskich sportowców. Niedawno jeden z szefów komitetu tamtejszego mówił, że był na pogrzebie dobrego przyjaciela, 20-letniego lekkoatlety, który zginął w ostrzale Charkowa.
No niestety takie sytuacje, patrząc na to, co dzieje się na Ukrainie, będą się działy. Ukraina jest w strefie wojny. Może nie cała Ukraina, bo ja też znam wielu ukraińskich sportowców, którzy żyją całkiem normalnie na terytorium Ukrainy. Przygotowują się do kolejnych zawodów, no ale jakby nie patrzeć, cały naród jest w strefie wojny.
Jest też ten apel a propos tej decyzji parlamentu ukraińskiego. Tamtejsi politycy mówią tak, że ci, którzy ucierpią z powodu naszej decyzji, nie będą mogli wziąć udziału w jakichś zawodach i tak dalej, ale być może dzięki temu ich rodziny przeżyją, wojna się skończy, bo każda taka presja ma sens.
Mam nadzieję, że tak będzie, chociaż szczerze powiedziawszy, patrząc na to, co dzieje się na Ukrainie i jak do tego podchodzi Rosja, coraz bardziej zaczynam powątpiewać, czy taka presja niemilitarna ma sens, bo wydaje mi się, że Rosja sobie z tego po prostu nic nie robi.
No tak, ale gdyby na przykład jakiś Ukrainiec, Rosjanin, Rosjanin, Białorusin podpisał taką deklarację, że potępia taką wojnę. To, co się dzieje na Ukrainie, agresję, czy wtedy powinien być dopuszczony?
Rosjanie i Białorusini mają otwartą furtkę do tego, żeby wystartować w Igrzyskach Olimpijskich. Mamy od pewnego czasu reprezentację uchodźców na Igrzyskach Olimpijskich.
To był pomysł też ministra Bortniczuka, żeby taką reprezentację dopuścić.
Więc jeżeli jestem uchodźcą, czyli deklaruję, że nie zgadzam się z polityką mojego rządu. No w przypadku Rosji i Białorusi wydaje mi się, że taka deklaracja jest automatycznym uchodźstwem z kraju, bo nie ma możliwości, ażeby tam po prostu w jakikolwiek sposób funkcjonować.
No właśnie, to jest one-way
ticket. To jest one-way ticket, więc aktualnie jestem reprezentantem uchodźców. Jeżeli ktoś zadeklarowałby coś w tak odważny sposób i rzeczywiście podjął rękawicę, uważam, że furtka dla niego powinna być otwarta przy założeniu, że spełni jeszcze wszystkie wymogi związane z dopingiem, bo jest to też no, cały czas taki element dodatkowy, o którym się w sytuacji wojennej, która oczywiście jest apogeum tego całego konfliktu, zaczyna się trochę zapominać.
Zaczęło się od dopingu przecież.
Tak,
już Rosjanie w poprzednich igrzyskach musieli startować właśnie pod neutralną flagą. Czy pan też nie został jakimś medalistą właśnie w związku z tym, że gdzieś kogoś tam zdyskwalifikowano?
Zdarzyło się kilka razy tam poprzesuwać trochę w klasyfikacji. Nawet jeżeli nie zostałem medalistą, to zostałem sklasyfikowany oczko czy dwa oczka wyżej, no ale to są tylko i wyłącznie zmiany w Wikipedii, a to żadnego wpływu na obecną sytuację nie ma.
Pańskim zdaniem nie będzie Rosjan i Białorusinów w Paryżu na Igrzyskach? Bo
według mnie nie będzie Rosjan i Białorusinów na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, bo byłoby to zaprzeczeniem jakiejkolwiek idei olimpijskiej.
A gdyby byli, to my jako polscy sportowcy powinniśmy zbojkotować?
W życiu. Nie, bojkot mieliśmy na Igrzyskach Olimpijskich dwukrotnie w 80.
Ukraińcy będą bojkotować, jeżeli taka będzie sytuacja.
Ukraińcy sami z siebie deklarują, że oni nie chcą bojkotu Igrzysk Olimpijskich. Więc jeżeli zostanie im to nakazane, tak jak zostało to nakazane nam chociażby w 84. roku.
No tutaj już jest trochę nakazane ta decyzja parlamentu ukraińskiego.
Ukraińskiego, tak. Tylko, że do Igrzysk Olimpijskich cały czas mamy jeszcze grubo ponad rok. I wojna na Ukrainie zaczęła się rok temu, więc mówimy o takich w ogóle przedziałach czasowych. Coś wydarzyło się rok temu i coś będzie za rok, więc tutaj za chwilę naprawdę może się wszystko stać w tym czasie.
Paweł Fajdek wystartuje?
W Igrzyskach Olimpijskich? Jeżeli się zakwalifikuje, to tak.
Pod każdym niezależnie od sytuacji?
Jeżeli będzie to tylko i wyłącznie zależało od naszej decyzji, uważam, że tak. Jeżeli będzie od nas to sportowców zależało, że mamy możliwość decydować, czy chcemy walczyć z Rosjanami na otwarte, w otwarte karty się grać i bić się na pięści, uważam, że trzeba im pokazać na planszy czy na stadionie, że jesteśmy po prostu lepsi.
Szymon Ziółkowski, mistrz olimpijski w rzucie młotem, trochę też w młocie. Dzisiaj był gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.